Jak wiecie, dzisiaj jest taki dzień z posługą. To jest taki dzień, kiedy nasze potrzeby możemy przedstawić samemu Bogu. Możemy prosić Go o uzdrowienie, o działanie w pewnych miejscach w naszym życiu, o zbawienie. Podzielę się kilkoma myślami. Chcę dzisiaj powiedzieć o takich dwóch postawach w przyjęciu błogosławieństwa czy zbawienia. Jak wiemy, w słowie zbawienie jest uzdrowienie, jest powodzenie, jest uwolnienie. Jest to wszystko, jest to miejsce wolności, którą nam Bóg dał w Jezusie Chrystusie. Ale po to musimy sięgnąć, bo wszystko już zostało zrobione przez Boga. Amen. Kiedy patrzymy na krzyż, co widzisz? Jedni powiedzą, dwa kawałki deski postawione na krzyż. Ale inni mogą zobaczyć dzieło, które dokonało się na tym krzyżu przez Boga w Jezusie Chrystusie. Możemy to wiedzieć, ale możemy to wiedzieć i uwierzyć w to, co się stało. Nie tylko z historycznego punktu widzenia, ale co się stało na krzyżu dla mnie osobiście, dla każdego z nas. W liście do Rzymian, i od tego zacznę, 10 rozdział, wersety 8 i następne. I napisane jest tak, a co powiada Pismo? Czyli Biblia. Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. A więc jest tu ta instrukcja do tego, jak sięgnąć po zbawienie. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będziesz. Każdy. Każdy, jak tu jesteśmy. Każdy, który to zrobi, a który jest na zewnątrz. Każdy, który zrobi to nawet w nieświadomy sposób, ale gdzieś wewnętrznie, ze swojego serca zawoła gdzieś do Boga i powie, Boże, nikt mi nie może pomóc, ale słyszałem o tym, że Ty możesz. Pomóż mi. To jest wypełnienie też tego słowa. W różnych miejscach ludzie znajdują się, kiedy uruchamiają to słowo życia dla nich. Jedni są już na dnie, a innym się dobrze powodzi, ale po prostu mają problemy w różnych wymiarach swojego życia. Czy to w relacjach, czy to w pracy, jakkolwiek. 17 werset tego rozdziału 10 listu do Rzymian mówi, wiara tedy jest ze słuchania, a słowo przez słowo Chrystusowe. A słuchanie przez słowo, ja powiedziałem jak? Słuchanie przez słowo, a słuchanie przez słowo Chrystusa. To słowo użyte tutaj, słowo, jest użyte słowo rema. Rema to jest słowo, które jest skierowane bezpośrednio do Ciebie, do Twojego życia. To jest tak jak czytasz Biblię i szukasz gdzieś Bożej jakiejś odpowiedzi, Bożego prowadzenia w jakimś miejscu swojego życia i naraz czytasz jakąś historię, czy jakiś fragment, czy jakiś dokładny werset i naraz to słowo wyskakuje do ciebie tak, jakby Bóg mówił do ciebie, to tak, jak wytłuszczał pewne miejsce. Jest, aha, to jest to słowo rema. To samo słowo, które czytałby Piotr, on przeleci po prostu sobie to słowo, poleci dalej. Ale ktoś inny zatrzyma się na nim tylko dlatego, że dostał właśnie w tym miejscu odpowiedź na swój problem. I wtedy wiara rodzi się. To jest coś niesamowitego, a więc wiara rodzi się z tego, co się słyszy, w innym tłumaczeniu, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Słowo Chrystusa. To jest bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj chcę wam powiedzieć i pokazać takie dwie historie. Myślę, że je znamy wszyscy, ale to jest historia, która jest opisana w drugiej Księdze Królewskiej w 5 rozdziale. Dzisiaj widzicie, nie mam 4 kartek, mam jedną taką malutką. Muszę sobie pomóc. Zapisałem sobie tylko parę myśli tutaj, które potrzebuję powiedzieć. I to jest historia w 5 rozdziale o Naamanie, o dowódcy wojsk króla Aramu. Wiecie, to był bardzo dystyngowany człowiek w armii tego króla. To dzięki niemu Aram gdzieś wygrał wojny i znalazł się w takim miejscu dosyć dystyngowanym, że tak powiem. Natomiast zadziało się coś bardzo, bardzo niedobrego dla niego. Naaman, mimo że był tak wysoko postawiony, jeżeli chodzi o funkcję, mimo że miał wszystkiego pod dostatkiem, był bogaty, to nabawił się trądu, jest napisane w 1 wersecie. W tak zwanym międzyczasie Aramejczycy wyruszyli na wyprawę, tak jak zwykli to zawsze robić, i z ziemi izraelskiej, to jest w 2 wersecie, porwali, uprowadzili małą dziewczynkę, która usługiwała właśnie żonie Naamana. Wiecie, ta historia o tej chorobie Naamana rozeszła się. Ta dziewczynka to też usłyszała. I kiedyś rozmawiała ze swoją panią i powiedziała taką rzecz w 3 wersecie. Gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem. Czyli była małą dziewczynką, ale słyszała już o pewnym człowieku w Izraelu, o proroku, który mieszka w Samarii, to wnet by go uleczył z trądu. Czy wiedziała wszystko? Nie, ale wiedziała, jest człowiek, przez którego Bóg działa i uzdrawia i czyni cuda. Wiecie, przyszła informacja do Naamana. Zobaczcie, z jakiego źródła ta informacja przyszła. Od małej, niepozornej dziewczynki, która w zasadzie była niewolnicą, takim małolatem. Zobaczcie, jak bardzo musiał być zdeterminowany Naaman, bo przecież miał historię swojego życia i pewnie w tamtejszych encyklopediach i w szkołach uczono o nim, że to jest bardzo poważany człowiek. A jednak miał takie miejsce w swoim sercu, które wypełniła nadzieja na to, że może zostać uzdrowiony. Bo mimo to, że miał wszystko, przytrafiła mu się choroba. Dotknęła choroba jego ciała. Choroba, która jest nieuleczalną chorobą. Więc w perspektywie z jednej strony miał sukcesy, a z drugiej strony porażka, bo mówi, idę do ziemi. A więc to był mądry człowiek. Wiecie, bo posłuchał. W 4 wersecie jest użyte właśnie to słowo. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Poszedł do króla i powiedział mu o tym. Król mówi, słuchaj, jesteś tak bardzo dla mnie ważny. Okej, napiszę list do króla Izraela. Bierz wóz i po prostu jedź, byś był zdrowy. A więc miał przychylność swojego przywódcy. Jedź tam, powiedział w 5. Wyruszył, wtedy jest napisane. Wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Czy miał wiarę w uzdrowienie? Wtedy czy nie? Jeżeli wziął tyle kasy ze sobą, to wiedział, że jak będzie uzdrowiony, to po prostu zapłaci za to. Takie miał zrozumienie. Więc miał wiarę. To była ostatnia deska ratunku dla niego. Dlatego, że sięgał już wielu miejsc, wiele prób. Pewnie lekarze, wszyscy najlepsi już go, wszyscy zbadali. Nikt mu nie mógł pomóc. A więc jeszcze jedna rzecz. Bóg Izraela. A więc miał dary. Wiecie, ta sytuacja, nie będę jej rozwijał tu, bo kiedy przyniósł ze sobą list od króla, wręczył królowi, król mówi, no chyba tamten szuka zaczepki ze mną, bo po prostu żąda ode mnie, bym zrobił coś, czego ja w ogóle nie jestem w stanie zrobić. Jak ja mogę dać życie albo odebrać? Odebrać, no pewnie mógł, ale dać życie nie jestem w stanie. No i o tym wszystkim dowiedział się prorok. I mówi, okej, królu, spokojnie. Elizeusz mówi, przyślij tego męża Bożego do mnie. No i historia się potoczyła. W 9 wersecie czytamy, przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. I do tego miejsca wszystko się ładnie, pięknie układa w historii, którą sobie ułożył Naaman. I często jest tak w naszym życiu. Wiemy, że Bóg do nas coś powiedział, wiemy, że nam coś obiecał, może i nawet wyznaczył czas. I dochodzimy do tego miejsca i stajemy przed tymi drzwiami, które mają się otworzyć. I co się stało w tym momencie, w tej historii? Dziesiąty. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Naaman, 11 werset, oburzył się i odchodząc powiedział. Oto myślałem sobie, bardzo ważne słowo, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Czy zdarzyło ci się kiedyś oczekiwać od Pana wypełnienie Jego obietnicy, czy rozwiązania pewnego problemu i naraz zaczyna wydarzać się coś, o czym ty w ogóle nie myślałaś, albo nie jest realizowane to, co ci się wyśniło, albo sobie wymarzyłaś, zaplanowałeś, miałeś swój spis, że tak powiem, punkt po punkcie, to. I naraz bum. Wyobrażacie sobie, drugi człowiek w kraju, w Aramie, przyjeżdża do obcego państwa, do jakiegoś tam proroka, którym tam gdzieś słyszał, ale którego nie zna. A ten nawet nie wyszedł do niego, tylko posłańca wysłał i powiedz mu coś, no idź i do tej brudnej rzeki się tam zanurz 7 razy. Po prostu chyba jakieś nieporozumienie. Uraza, duma, pycha, cielesność wzięły górę. Ale kochani, jak odwrócimy kartkę, to jest ta dobra nowina na tym nowym otwarciu. Chwała Bogu za tych, których Bóg stawia wokół nas. W rodzinie, w kościele, znajomych, nieznajomych, jakkolwiek. Bo czytamy o pewnej ważnej rzeczy. W 13 wersecie. Słudzy Jego. Przystąpili do Niego i przemówili tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał Ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy Ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Widzicie, coś się wydarzyło w umyśle Naamana, też w jego sercu, w jego duszy. Tam była burza mózgów, burza myśli, ale zrobił coś mądrego, bo zrozumiał i zgodził się z nimi. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego. Według słowa męża Bożego. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecka. Zrobił coś, o czym nie planował, zrobił coś, o czym nie myślał, ale zrobił coś, o czym przemówił do niego Bóg przez proroka Elizeusza. Idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, w tym brudnym Jordanie. Poszedł i to zrobił. została wzbudzona wiara w jego sercu i zaczął działać według tej wiary i otrzymał uzdrowienie. Otrzymał uzdrowienie. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz ten dar dziękczynny od Twojego sługi. Oczywiście Elizeusz nie przyjął tego daru, nie będę mówił o Gehazim, co się tam wydarzyło i tak dalej, nie dzisiaj na ten temat. Dzisiaj ważne jest to, że człowiek, który nie znał Boga, doświadczył działania Bożego na swoim ciele. Doświadczył tego i oddał chwałę Bogu. Wiecie, dlaczego Elizeusz nie wyszedł i nie pokazał mu się nawet na oczy? To jest moja interpretacja, taka osobista, prywatna. Dlatego, że mogło zostać dokonane tak zwane przekierowanie z Boga na proroka Elizeusza i Naaman jemu mógłby oddać chwałę i cześć. Ale on był człowiekiem. A więc Elizeusz starał się być z boku, przekazał tylko Boże Słowo. Natomiast chwała została dana w pełni tylko Bogu, bo tylko Jemu się należy. Wiecie, jaka to jest lekcja dla nas, kochani? Myślę, że każdy z nas przechodził to. Jeremiasz 17:5 mówi takie słowo: przeklęty każdy, kto pokłada ufność w człowieku. Możesz pokładać ufność sam w sobie, też się to tyczy. Możesz pokładać w innym człowieku. Ale człowiek jest tylko narzędziem w ręku Boga. A chwała i tak należy się tylko Bogu, bo On jest Jahwe Rapfa. To jest jedno z imion Boga. Pan jest naszym lekarzem. To Bóg uzdrawia, nie człowiek. Nie człowiek. Tylko sam Bóg, bez względu na to, kim byłby ten człowiek. Bo tak jak wszyscy jesteśmy tutaj, to wszyscy jesteśmy ludźmi. I nam nie należy się chwała za uzdrowienie. Mimo, że ktoś kiedyś z nas nawet kładł rękę na chorych i oni byli uzdrowieni. Nie, byłeś tylko przekaźnikiem, takim kablem elektrycznej Bożej mocy, która uzdrowiła, która tak przepłynęła tylko przez siebie, dotknęła i ktoś został uzdrowiony. Ale hallo, ja nie mam z tym nic wspólnego. To Ty, Panie, ja idę z boku. Nie otwieram nawet drzwi. Nie chcę, żeby mnie ktoś widział. Pan, to Panu się należy chwała. Amen? Myślę, że to jest bardzo ważne, bo to jest kluczowe. Niekiedy nieświadomie, kiedy jest posługa, siedzisz, mówisz tak: pastor, to. O, do tej muszę pójść. Nieraz tak jest, ja nie mówię, że nie. Ale to nie tędy droga. Dlatego, że kiedy wychodzimy do kogokolwiek tutaj na środek, czy gdziekolwiek po modlitwę, to przychodzimy do obecności samego Boga, który uzdrawia, który jest lekarzem. Amen? To jest bardzo ważne. Druga scena, druga historia, bardzo podobna. Okej, pierwsza Mojżeszowa, 18. To są 17 rozdział, 17, 18. W 17 rozdziale od pierwszego rozdziału jest opisana historia, kiedy Abram miał spotkanie z Bogiem, który rzekł do niego w pierwszym wersecie: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bóg Wszechmogący to jest jedno z imion El Shaddai Boga. Bóg, który może wszystko uczynić, tak? I mówi tutaj o przymierzu, które zawiera z Abrahamem i o tym, że będzie miał liczne potomstwo. Szósty, rozmnożę ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, królestwo pochodzić i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między tobą a potomkami twoimi, po tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwem twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu, po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. To jest ta obietnica, to jest to przymierze, które Bóg złożył, czy zawarł tutaj z Abrahamem. Stało się jeszcze coś potem. W 14 wersecie, czy do 14 wersetu jest opisany cały proces obrzezania, ale w 15 jest napisane tak. Potem rzekł Bóg do Abrahama. Saraj, swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię będzie jej Sara. Będę ją jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i staniesz się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w swoim sercu. Czy stuletniemu może się urodzić dziecko i czy Sara, 90-letnia, może rodzić? Bóg obiecał coś Abrahamowi, co było niemożliwym z ludzkiego punktu widzenia, by mogło się wydarzyć. Amen. I pewnego dnia, 18 rozdział, 9 werset, przyszli aniołowie do Abrahama. Wtedy rzekł do niego, gdzie jest Sara, twoja żona? A on odpowiedział, w tym oto namiocie. Rzekł wtedy, na pewno wrócę do ciebie za rok, o tym samym czasie, a wtedy żona twoja, Sara, będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. 11. Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzała, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary? Na to rzekł Pan do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy cokolwiek niemożliwego jest dla Pana? Bo w znacznym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. 15. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, nieprawda, śmiałaś się. Na tej wizycie dostali oboje obietnicę od Boga, że za rok będą mieli syna Izaaka. Pomijam to, co zrobili w tak zwanym międzyczasie, kiedy pierwsza obietnica czy obietnica miała się wypełnić, tak? Narodził się Izmael i tak dalej. Ale ten fakt narodzenia Izaaka jako tego, którego Bóg obiecał jako syna z nich. Przeskoczymy do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. 11:11 czytamy tak. Przez wiarę również Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Zróbmy taką małą matematykę, takie zadanie. Jak wiemy, kiedy kobieta pocznie dziecko, nosi je w swoim łonie przez 9 miesięcy. Zapowiedź anioła Pana była taka, że za rok, kiedy przyjdę, będziesz miała syna. Co się działo przez 3 miesiące, zanim to się wydarzyło? To słowo, budowało wiarę w Sarze i w Abrahamie. Bardziej w Sarze, bo Abraham był taki, wiecie, jak Pan powiedział, to po prostu Pan powiedział i koniec. Nie było zmiłowania się bez względu na to, co mówił jej mózg. Ale Sara potrzebowała czasu, by to ziarno tego słowa przyniosło owoc. I przyniosło, dlatego że tu jest powiedziane, przez wiarę również Sara otrzymała moc. Więc 3 miesiące wzrastało to w niej i bum, poczęło się coś. Czyli musiały te kobiece czynności powrócić do niej, to czego nie miała. Jajeczkowanie. Abraham musiał też nabrać mocy w ciele i w sile, by mogło dojść do zapłodnienia. I urodził się Izaak. To jest bardzo, bardzo ważne, że niekiedy Bóg mówi do nas słowo rema. Zapowiada nam coś. Czy osobiście na modlitwie, czy przez słowo prorocze, przez książkę, przez brata, siostrę, jakkolwiek. Dlatego, że napisane jest na różne sposoby Bóg przemawia do ludzi, tak? Na różne sposoby. Jak będzie chciał, to użyje rozmowę 2 małoletnich chłopaczków w tramwaju, a ty obok będziesz stała i patrzała, czy stał się i naraz słyszysz, o czym oni mówią, a oni dają odpowiedź na twoje poszukiwania i twoje pytania. I Bóg może tego użyć. Amen? Jeżeli jesteśmy otwarci na to, by Bóg mówił, ale nie zakładam sobie, że musi powiedzieć tak, musi przyjść pastor i musi powiedzieć, tak mówi Pan, Piotrze. No, to wtedy Piotr, och, to jest Pan. Ale co, kiedy jego żona z kuchni zawoła, Piotr, to coś tam. A Piotr mówi, a, nie mam czasu. Albo nie, tak, na pewno Bóg nie użyje. Wiecie co, jeżeli Bóg użył osła, by przemówić do Bilama, to użyje kogokolwiek chce, nawet telewizji, nawet filmu niechrześcijańskiego, by do ciebie przemówić przez jakąś historię, przez jakąś scenę. Ważne jest tylko nastawienie naszego serca. Serce Sary było otwarte na Boże prowadzenie, chociaż się śmiała. Piotr, co Boże, ja, no bo patrzy na siebie, no co można stwierdzić? Ktoś powie, no bądź rozsądny, słuchaj, no daj spokój. Dziecko w tym wieku? Nie. A gdyby tak Bóg powiedział, możesz mieć 50 lat, a kto powiedział, że nie możesz mieć dziecka? No. Abraham był, jest nazwany ojcem wiary dla nas wszystkich. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że jego determinacja, jego posłuszeństwo było bezwzględne. Wyobrażacie sobie, urodził się syn Izaak, ten z obietnicy. Już ta historia była za nimi, kiedy nie mogli, a poczęli, poczęło się dziecko. Izaak biega sobie po podwórku, po prostu bawi się, skacze. Ilu z nas cieszyło się naszymi dziećmi, kiedy one po prostu wstały, ruszyły na nogach, biegały, bawiły się, psociły, różne rzeczy się działy. Tak, to jest nasz syn, to jest nasze dziecko. Halleluja, tereniu, ale nasi synowie są wspaniali. Jacy fajni chłopcy. Niekiedy dali w kość, ale to są dzieci. Ale 22 rozdział coś nam pokazuje. I myślę, że Bóg chce bardzo mocno ugruntować taką postawę w naszych sercach. Dlatego, że w 22 rozdziale w pierwszej Księdze Mojżeszowej jest historia, kiedy Abraham bierze Izaaka, bierze jakiegoś tam osiołka, drwa drzewa, drwa na tego osiołka, na ofiarę, bierze sługi Izaaka i mówi, idziemy składać ofiarę Bogu, dlatego że Bóg tak powiedział. Ale w pierwszym wersecie jest napisane, po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. Jeżeli nie przechodziłeś próby jeszcze w swoim życiu, wobec obietnicy, którą Bóg ci dał, to pewnie jest ona przed tobą. Ale jeżeli dobrze się do tego przygotujesz, to Bóg cię przez to przeprowadzi zwycięsko. Tak jak Abrahama. I wczesnym rankiem wstali i wyruszyli w drogę, nie wiedząc gdzie. Izaak, kiedy szedł tak z ojcem, mówi, tato, idziemy złożyć Bogu ofiary. Mamy drwa, no ale nie mamy jagnięcia. Widzicie, ile mądrości miał ten człowiek, bo mówi do Izaaka, słuchaj, synu, spokojnie, Bóg sobie upatrzy ofiarę, nie martw się. Nie wprowadził go w miejsce stresu. Synku, to ty będziesz jako ofiara. Chociaż wiecie, dzieci w tamtym czasie, czy w tamtych wiekach, to nie były dzieci dzisiejszych czasów. Pamiętam, byliśmy na takiej konferencji z Christophem Alamem w hali ludowej, czy w hali stulecia, teraz wtedy się nazywała hala ludowa. I on opowiadał, jako mały chłopiec, jego ojciec wziął go, jeszcze nie był wierzącą osobą, mieszkał na wschodzie. Jego ojciec wziął go do jakiegoś szamana. Szaman rozgotował jakiś tam garnek wrzącego oleju i mówi, wsadzaj nogę. To nawet nie pomyślał, że ma nie wsadzić. On był tak posłuszny ojcu, wsadził nogę, nic się nie wydarzyło. Ale czy dzisiaj ojciec by tak powiedział dziecku? Czy dzisiaj dziecko by to zrobiło? Takie było nastawienie i zrozumienie posłuszeństwa, czy to zrozumienie, jestem synem bezwzględnie posłuszny. Tamci ludzie w tym wszystkim wzrastali. A więc co się wydarzyło? Weszli na górę trzeciego dnia, Bóg pokazał im górę i weszli na nią. 9. werset. A gdy przybyli na miejsce, o którym Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę. Wyobraźcie sobie tą scenę. Wziął nóż, aby zabić swojego syna. Nie, żeby go nastraszyć. Aby zabić swojego syna. On był zdecydowany. Wyobraźcie sobie historię. Lata wstecz. Nie mieli syna. W międzyczasie urodził się Izmael. Były same tylko problemy. Do dzisiaj są te problemy. Urodził im się. Cieszyli się tyle lat. I naraz ma zabić swojego syna. Ale jest zdecydowany. I wyciągnął Abraham swoją rękę, wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic. Posłuchajcie, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Niesamowita historia. Ale gdyby anioł nie zawołał, jak myślicie, co stałoby się? Zabiłby syna. Był posłuszny Bogu. Bezwzględnie posłuszny Bogu. Zamiast syna swego. 14. werset. I nazwał Abraham to miejsce. Pan zaopatruje. Napisane jest dalej. Dlatego mówi się po dziś dzień. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Co to słowo mówi? Że jest to miejsce, jest ta góra, na którą możemy wejść do Bożej obecności i czegokolwiek potrzebujemy, cokolwiek potrzebujemy, to tam jest to miejsce, w którym otrzymujemy od Pana. Amen? Na górze Pana jest zaopatrzenie. To jest klucz do wszystkiego. To jest to miejsce, do którego Bóg wzywa wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, kim są, jak długo są dziećmi, jaką mają wiarę. Bóg przyzywa do siebie i mówi, przyjdź do mnie. przyjdź do mnie, a otrzymasz, uwierz, a będziesz to miał. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Hebrajczyków 11:12. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli, powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Czy wytrwałbyś w wierze w to, że otrzymasz od Boga to, co obiecałeś, mimo że tego nie będziesz widzieć? Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. To nie jest do rozwinięcia w tym miejscu, ale ten fragment mówi o tym, że powinniśmy wytrwać w wierze do końca. Każdy, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, jest napisane. Każdy, kto wytrwa do końca. Bo to też nie chodzi o to, co mamy otrzymać przez obietnicę, ale chodzi o to miejsce wiary, wytrwania w niej i dążenia. I posiadania takiej postawy wytrwałości, pewności, że tak, Bóg jest moim Bogiem, Bóg jest moim zaopatrzeniem. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś. To jest dziś, teraz, dokładnie w tym miejscu. Są obietnice, są rzeczy, które Bóg do ciebie mówił, które Bóg obiecywał, co do których już mogłeś czy mogłaś zbudować sobie pewną tezę, albo je w ogóle odstawić na półkę, albo wystawić je do piwnicy, bo są nieaktualne, są niemożliwe do realizacji i zostawiłaś to wszystko, czy zostawiłeś. Ale ważne jest, czy ty dziś weźmiesz to, uchwycisz się tego, powiesz, nie, Bóg jest Bogiem zaopatrzenia, nie, Bóg jest Bogiem cudów, nie, Bóg może wszystko. Wszystko to znaczy wszystko. Amen? Wszystko to znaczy wszystko. A jeżeli nasz umysł wyświetla jakąś informację, która jest niezgodna z Bożym Słowem, z Biblią, to masz dwie drogi do wyboru. Albo się zgodzisz z Biblią i staniesz w miejscu wiary i potem oddasz Bogu chwałę, albo zgodzisz się z tym, co mówi ten świat, co mówi twój umysł. A jak wiemy, że on jest zmieniany poprzez Słowo Boże, tak? Dusza nasza jest zbawiana przez Słowo. Czyli weryfikuje to, co myślę i jak myślę, weryfikuje Bożym Słowem. Bo jeżeli nie wiem, co mam uczynić, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jak mam zrobić, to w Biblii jest instrukcja. Zrób tak, nie rób tak, zrób tak, zrób to. Zrób tamto i poznajemy to i wprowadzamy to w życie, bez względu na to, jak burzy się nasz umysł. Albo jak reagują na to inni, kiedy o tym mówimy. Naaman miał tą mądrość, posłuchał prostej wiejskiej dziewczynki i otrzymał uzdrowienie. Sara pozwoliła na to, by Boże Słowo, Boża obietnica w niej pracowała i urodził się Izaak. Bóg w tym wszystkim odebrał chwałę, cześć i uwielbienie. W tym wszystkim, co Bóg będzie robił w naszym życiu, w Twoim życiu, w naszym życiu, też odbierze chwałę. Bo im bardziej coś jest trudne i niemożliwe, tym większa chwała należy się Bogu. Amen? Bo jeżeli bolało Cię, nie wiem, bolał Cię mały palec i przestał, to chwała Bogu. Ale jeżeli byłeś głuchy czy głucha przez całe swoje życie i naraz odzyskałeś słuch, no to można powiedzieć, czy to jest większy cud? Nie, dla Boga tam nie ma takiej miary. Dla Niego jest ważny i palec i nasze uszy, tak? Ale dla nas to ma to jakąś wagę, ma to jakiś wymiar. Jeżeli masz takie miejsce, jeżeli to jest ta obietnica, którą Bóg Ci dał przed laty, a może wczoraj, jakkolwiek, ale która gdzieś zarosła różnymi historiami w Twoim życiu, problemami, codziennością. To dziś jest ten moment i ten czas, kiedy możesz pozwolić Bogu, by dotknął się tego miejsca, dotknął się tej obietnicy i ożywił ją dla Ciebie. Cokolwiek to jest. Cokolwiek, jakkolwiek, jakiekolwiek próby robiłeś czy robiłaś, by to się wydarzyło w Twoim życiu i nic z tego nie wyszło. Zostaw to wszystko z boku. Dzisiaj jest nowy dzień. Dzisiaj jest nowy czas, w którym Bóg chce dotknąć Cię przez swojego Świętego Ducha, by ożywić to Słowo. By na nowo to Słowo stało się tym Słowem Rema, które zacznie wzrastać w Tobie. I kiedy pozwolisz, by to życie przyszło, Duch Święty zacznie czynić swoje rzeczy. Co zacznie czynić? Przyniesie życie do tych miejsc. Ale zachęcam Cię do jednej rzeczy. Byś zamieszkał i zamieszkała w Bożej obecności, bo to ona stwarza, On stwarza w tej obecności te rzeczy. I może potrzebujesz trochę czasu, może potrzebujesz zostawić swoje wysiłki i pęd do tego, by to się wypełniło, pozostawić Bogu i pozwolić, żeby On prowadził rzeczy. Pierwszy psalm mówi tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma podobanie w zakonie Pana. Jego zakon rozważa dniem i nocą. Jego zakon rozważa dniem i nocą. Weź to słowo, weź tą obietnicę, uczep się jej w modlitwie, w wierze. I możesz modlić się tak, Panie, obiecałeś. Panie, powołuję się na to, co powiedziałeś. Biorę tą obietnicę, staję na niej w wierze. Tato, obiecałeś. I wierzę w to, że to wypełnisz na swój sposób. I zakon Jego rozważa dniem i nocą. I zobaczcie, co się wtedy dzieje. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Czy to nie jest niesamowita obietnica? Panie, Ty tak powiedziałeś, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. 6 werset. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Pan troszczy się o Ciebie. Pan troszczy się o nas. Pan troszczy się o Ciebie i o nas bardziej niż my sami potrafimy się troszczyć. Dlaczego? Bo jesteśmy Jego dziećmi. Bo jesteśmy Jego córkami, synami. Bo kocha nas odwieczną miłością i zachował dla nas swoją łaskę. I ta łaska jest zawsze dostępna dla nas w Jezusie Chrystusie. Amen? Czy to jest dobra nowina, Kościele? To jest dobra nowina, której możemy się chwycić dzisiaj w naszym życiu, za którą możemy pójść w wierze. Amen. Bóg jest dobry. Kochani, czy macie jakieś potrzeby poza tymi, o których mówiłem? Możemy się modlić o was. To jest dzień, w którym też posługujemy. Więc jeżeli masz potrzebę, jakąkolwiek potrzebę, wyjdź na środek, poprosimy zespół, będziemy się modlić o was. Będziemy uwielbiać Pana, dziękować Mu. Pierwsza niedziela miesiąca jest to taka niedziela, kiedy my usługujemy Panu i to jest cudowne, kiedy przychodzimy i nie musimy, może tak, i ojciec nie słucha tego, no tato daj, tato potrzebuje, tato, to. My usługujemy Panu i On się wtedy bardzo, bardzo cieszy. Ale cieszy się też, kiedy my przychodzimy z naszymi potrzebami i mówimy, tato, jesteś tak hojny, jesteś tak cudowny, że masz to błogosławieństwo, które jest w Jezusie Chrystusie dla mnie. Więc proszę Cię, daj mi to, daj mi to, daj mi tamto. Amen. Jest taki czas, jest taki dzień, więc Kościele, nie macie potrzeb?